W 1992 roku w Irving, w Teksasie, Bradley wygłosił bardzo ważną konferencję. Oczywiście wszystkie jego konferencje były istotne. Ta jednak była szczególnie ważna i znacząca, ponieważ nie tylko przedstawiła objawienie Boga w jego ekonomii z pewnej perspektywy, ale również udzieliła życia sytuacji, która miała miejsce, lub skutkom wielkiego zamętu, podziału spowodowanego przez niektórych wiodących współpracowników. Temat tej konferencji brzmiał: szatański chaos w starym stworzeniu i boska ekonomia dla nowego stworzenia. Wiemy, że wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Gdy zaś człowiek został stworzony na obraz Boga i jego podobieństwo, Bóg spojrzał na wszystko w jego dalszym stworzeniu i przywróceniu i powiedział: bardzo dobre. Bóg jest Bogiem porządku. Wróg jednak jest źródłem chaosu, zawirowań, zamieszania, ciemności, zwiedzenia, podziału, śmierci. W jednej za drugą sprawie zupełnie sprzeciwia się Bogu, prawdzie, boskiemu życiu, Bożej woli, zamysłowi, ekonomii i drogom. Gdy więc grzech i śmierć wkroczyły w ludzkość, pojawił się chaos. Teraz było to jednak stare stworzenie. W rezultacie wszystko pod słońcem jest marnością. W minionych miesiącach widzimy, szczególnie ci, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, że chaos nasila się. To poselstwo jest więc bardzo odpowiednie i na czasie, a będzie nawet bardziej na czasie, w miarę jak obecny wiek dobiega końca. Jesteśmy w szatańskim chaosie, w czasie, Bóg nie zamierza usunąć nas z chaosu. Raczej chce, abyśmy w Chrystusie, zwycięzcy, przezwyciężyli w samym środku szatańskiego chaosu. Ze względu na to, potrzebujemy pod względem ekonomicznym czegoś więcej niż tylko ducha istotowego jako życia. Potrzebujemy siedmiu duchów Boga, siedmiu lamp ognistych płynących przed tronem, siedmiu oczu baranka wysłanych na całą ziemię. Musimy zostać wzmocnieni. Nic w sferze szatańskiego chaosu nie może pokonać siedmiu duchów Boga i nie może pokonać tych wierzących, którzy żyją w życiu Kościoła i zostali i nadal są wzmacniani przez siedmiokrotnie wzmocnionego ducha. To uzdalnia nas do tego, by przezwyciężyć chaos i zwyciężyć, stawić opór atakowi śmierci. To wprowadza nas w poselstwo trzecie. Tytuł pokazuje esencję brzemienia tutaj. Siedmiokrotnie wzmocniony duch nas wzmacnia, żebyśmy pokonali szatański chaos i przezwyciężyli atak śmierci. Możemy trafnie powiedzieć, że to poselstwo jest o siedmiokrotnie wzmocnionym duchu jako siedmiu oczach baranka, szukających sposobności w życiu świętych, by wytworzyć zwycięskich wierzących, zwycięzców, którzy otoczą chwałą Boga i zawstydzą wroga, przezwyciężając szatański chaos i zwyciężając atak śmierci. Dużo treści w tym planie wymaga uwagi i rozwinięcia. Rozpoczniemy teraz, czytając plan, i będziemy zatrzymywać się, żeby rozwinąć niektóre punkty, a inne tylko przeczytamy, ponieważ są oczywiste. Punkt pierwszy. Musimy zostać wzmocnieni przez Chrystusa, który jest siedmiokrotnie wzmocnionym duchem w swojej posłudze na etapie wzmocnienia, żeby pokonać destrukcyjny, szatański chaos w starym stworzeniu i zatriumfować w konstruktywnej boskiej ekonomii dla nowego stworzenia. Być może ci, dla których takie poselstwo lub nauka o chaosie i zwyciężaniu są nowe, będą potrzebowali usłyszeć definicję słowa etap, które znalazło się w punkcie pierwszym. Chrystusowa posługa na etapie wzmocnienia. Nowy Testament jasno objawia, że Chrystusowa posługa ma trzy etapy. Pierwszy etap miał miejsce, gdy był on na ziemi i prowadził życie Boga człowieka, wykonując wolę Boga, umierając dla naszego odkupienia, uwalniając przez swoją śmierć boskie życie, nazywamy to posługą Chrystusa na etapie wcielenia. Chrystusowe zmartwychwstanie, po którym nastąpiło Jego wniebowstąpienie, wprowadziło Go na drugi etap Jego posługi. nazywamy go etapem włączenia. Co mamy na myśli, mówiąc włączenie? W Biblii mowa jest o Duchu Bożym, wiecznym Duchu Boga. W bóstwie mamy Ojca, Syna i Ducha, wiecznie, niezmiennie. Współistnieją w tym samym czasie. W Bożej ekonomii jednak proces, za pomocą którego Bóg musiał wypełnić swój zamysł, Duch Boży nie jest tylko boski. Niektóre pierwiastki Chrystusowej osoby, życia, śmierci i zmartwychwstania zostały dodane do Ducha Bożego pod względem ekonomicznym. Teraz to, co Nowy Testament zwie Duchem, włącza w sobie człowieczeństwo Jezusa. Tak więc Dzieje Apostolskie 16 mówią o Duchu Jezusa. Włącza Chrystusowe zmartwychwstanie. Z tego powodu Paweł mówi w Rzymian 8 o Duchu Chrystusa. Filipian 1 zaś o Duchu Jezusa Chrystusa. Teraz w Jego niebiańskiej posłudze Chrystus jest arcykapłanem i usługuje w taki sposób, że przeprowadzając swoją posługę, porusza się pomiędzy nami, wewnątrz nas i przez nas, jako wszechzawierający, życiodajny Duch. Dokonał odkupienia, raz na zawsze umarł, teraz modli się o nas, pasie nas, realizuje Boże zarządzanie, wykonuje nowe przymierze, Nowy Testament, usługuje do naszego wnętrza niebem. Z naszej strony, jako odbiorcy, przyjmujemy za pośrednictwem transmisji to, czego Chrystus dokonuje w niebiosach. To w naszym doświadczeniu jest włączenie. Trzeci etap to wzmocnienie. Dlaczego? Ponieważ atak wroga i niegodziwe czyny są tak mocne i miało miejsce odejście, degradacja w kościołach i podziały, błędna nauka, zamęt, bunt pośród wierzących. Za tym wszystkim stoi szatan. Pan pod względem ekonomicznym wzmacnia Ducha Bożego, by był siedmiokrotnie wzmocnionym Duchem. Tylko dzięki temu, że jesteśmy wzmocnieni przez Chrystusa jako siedmiokrotnie wzmocnionego Ducha, możemy zwyciężyć w naszej obecnej sytuacji. Pan wie, że wzrost w życiu i podążanie za Duchem wewnątrz, bycie prowadzonym przez Ducha, żeby być synami Bożymi, posłuszeństwo, namaszczeniu jest czymś więcej niż wspaniałym i całkowicie niezbędnym. Potrzebujemy jednak ducha ekonomicznego, siedmiokrotnego, abyśmy mogli być zwycięzcami w obecnej sytuacji, która ostatecznie pogorszy się ponad to, co możemy przewidzieć lub sobie wyobrazić. Teraz w miarę szybko przejdziemy przez punkt A, po prostu go czytając, ponieważ gdy dojdziemy do punktu B, znajdziemy się u podstawy brzemienia tego poselstwa. Szatan, diabeł, jest źródłem i pierwiastkiem niegodziwego chaosu panującego w starym stworzeniu. On jest źródłem chaosu. Jest jego pierwiastkiem. To sugeruje, a nawet oznacza, że kiedy przezwyciężamy szatański chaos, jesteśmy w Chrystusie, Jego zwycięstwie, przezwyciężając szatana. A dzieło szatana, polegające na rozprzestrzenieniu chaosu, nie jest realizowane tylko w upadłym świecie ze wszystkimi aspektami jego systemu. Robi co może, żeby wprowadzić chaos do Kościoła. Pan powiedział, zbuduję mój Kościół. Bramy Hadesu nie przemogą go, co oznacza, że będą atakować. W podpunktach widzimy więc aspekty szatańskiego chaosu zapisane w Nowym Testamencie. Posłudze apostolskiej towarzyszyły chaos w takich rzeczach jak nauki różniące się od boskiej ekonomii, której nauczał Paweł, wiatry nauk w oszustwie ludzkim i dotyczyły tych, którzy czynili podziały i dawali powody do potknięcia, oraz tych, którzy czynili rozłamy w kościołach zgodnie ze swoimi opiniami. To się wydarzyło wśród nas. Niektórzy bracia, którzy czynili rozłamy, utworzyli stronnictwa i doprowadzili do podziału. Dwa, chaos panował w sytuacji zaistniałej w pierwszym, trzecim, czwartym, piątym i siódmym, siedmiu kościołów w Azji. Teraz widzimy chaos w punktach od A do E. Pierwszy kościół, Efes, zostawił swą pierwszą miłość do Pana. To jest chaos. Nieporządek w oczach Bożych. Trzeci kościół, Pergam, popadł w świat, gdzie stoi tron szatana i trzymał się nauk Balama oraz Nikolitów. Czwarty kościół, Tiatyra, wyznawał nauki Jezabel, które były związane z głębinami szatana. Siódmy kościół, Laodycea, był letni i nie zdawał sobie sprawy, że jest nieszczęsny, godny politowania, ubogi, ślepy i nagi. Wszystkie te aspekty chaosu opanowały te kościoły. W czasie, gdy Księga Objawienia była napisana, również w historii Kościoła i formy, które przybrał, w tej historii zawarte są wszystkie te sprawy, o których wspomina Księga Objawienia. Jeden kościół Pan pochwalił, nie krytykując go. To była Filadelfia, kościół odzyskany, drugi kościół, Smyrna. Pan za nic nie zganił, ponieważ był to kościół cierpiący. Nie powinno nas szokować, gdy na różne sposoby i formy od czasu do czasu wróg wprowadza chaos do kościołów miejscowych. Jednym ze sposobów, w jaki to robi, mogę o tym jeszcze wspomnieć, gdy będę mówił o ataku śmierci. Bardzo ważny sposób, w jaki szatan wprowadza chaos do kościoła, jest plotkowanie, niepotrzebne rozmowy, ujawnianie spraw, które powinny odpowiednio być utrzymane w tajemnicy, odkrywanie tego, co powinno pozostać przykryte. Nie można zaprzeczyć, że ma miejsce rozprawianie się z tymi sprawami. Nie muszą one jednak być szeroko znane, bo miłość przykrywa. Miłość nie ujawnia, miłość nie plotkuje. Miłość przykrywa wiele grzechów. Na przestrzeni całej naszej historii jednak, przez 54 lata, gdy byłem tutaj, przez cały czas mają miejsce próżne rozmowy, wprowadzając chaos do kościołów i do życia świętych, którzy są gotowi na to, żeby usłyszeć, słuchać takich rozmów. Chrześcijańskie życia były przez to zniszczone. To jest chaos wywoływany przez nieokiełznany język. Jest to tak poważne dla Pana w odniesieniu do Królestwa, że stanowczo powiedział o jałowych, nieużytecznych słowach Mateusza 12. Wszystkie one są zapisane. Wszystko, co było wysłane w e-mailach, umieszczone w mediach społecznościowych, wysłane w wiadomościach tekstowych, dopóki ten, kto je wysyła, napisał, rozprzestrzenia, dokładnie i szczerze się nie nawróci, słowa te są zapisane i zostaną przytoczone w czasie sądu. To nie jest teoria. To nie jest tylko chaos w czasie pandemii, jak ten w Portland, w Oregonie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie 120 wieczorów bez przerwy dochodzi do zamieszek, ataków na policję, podpaleń, zniszczeń mienia. Są nawet zabici. Tak wygląda okropny chaos w świecie. Musimy zatriumfować nad nim. W szczególności jednak musimy zapanować nad każdym chaosem pośród nas. Ze względu na to potrzebujemy siedmiokrotnego wzmocnienia. B. Sam Bóg jest boską ekonomią, a w Chrystusie wszedł w nas jako zarządzanie, porządek, ekonomia i plan, który wszystko porządkuje. Mamy w zwyczaju mówić o Bożej ekonomii, wiecznej ekonomii Boga, nowotestamentowej ekonomii. Oczywiście jest to trafne, prawdziwe. Tutaj jednak, idąc w ślad za nauką brata Lee, mamy dość niespotykane wyrażenie. Sam Bóg jest boską ekonomią. A w Chrystusie wszedł w nas. Jaka jest tutaj myśl? Nie powinniśmy popełniać błędu polegającego na oddzieleniu niektórych spraw od Boga. Na przykład, Bożej woli. Bóg nie jest tutaj, a Jego wola jest czymś w oddzieleniu od Niego gdzieś tam. Boża wola to Bóg. To jest aspekt Boga. Boży zamysł w tym, jak myślimy, jak mówimy, Bóg i zamysł są odróżnione. Boży zamysł jednak jest częścią tego, czym Bóg jest w sobie samym. Myślę o poselstwach brata Nee, centralnych poselstwach o Chrystusie, który jest rzeczywistością wszystkich pozytywnych rzeczy. Tam brat Lee podkreśla, że Bóg nie daje nam rzeczy. On daje nam Chrystusa jako rzeczywistość wszystkiego, co pozytywne, wszystkich cnót, przymiotów. Jeśli to zrozumiemy, a myślę, że możemy, droga może być otwarta do tego, żeby zrozumieć, jak sam Bóg jest boską ekonomią. Przyszedł do nas w Chrystusie. Teraz mamy w sobie Boga w Chrystusie. Jako zarządzanie mamy Boga w Chrystusie, jako porządek, ekonomię i plan, który wszystko porządkuje. To jest, możemy powiedzieć, manifestacja realizacji Bożej ekonomii, którą jest sam Bóg w Chrystusie w nas. Bóg jest Bogiem porządku, organicznego porządku. Nasze ludzkie ciało ma porządek. Wszystkie członki Jego są umieszczone dokładnie tam, gdzie powinny być. Byłoby to groteskowym, jeśli nasze stopy byłyby przyłączone do naszych ramion. Nie, Bóg jest Bogiem porządku. Szatan jest źródłem chaosu i zamieszania. I byliśmy pod drastycznym wpływem tego szatańskiego chaosu. W tym, jak myślimy, czujemy, w naszej codzienności, rozmowach. Mamy jednak Pana w sobie jako zarządzanie, jako porządek. Wynikiem tego zaś będzie dzięki temu, że będziemy zbawieni w życiu, że wszystko będzie uporządkowane. List do Efezjan 1:10 głosi, że w Chrystusie Bóg sprowadzi wszystko w niebiosach i na ziemi pod jedną głowę. Bunt szatana, upadek człowieka, który przyniósł olbrzymią stertę nieporządku. Pan jednak zaprowadza porządek. Nie organizacja, ale porządek. Z radością powinniśmy oczekiwać tego, że to osobiście będzie miało miejsce w nas i w życiu Kościoła zbiorowo. Boska ekonomia polega na wytworzeniu nowego stworzenia ze starego, pełnego chaosu stworzenia. Jako wierzący przyjęliśmy Chrystusa jako boską ekonomię ze względu na nowe stworzenie. Tak więc na ziemi, w wyniku upadku, jest marność nad marnościami. Syn Boży przyszedł przez wcielenie. Przyszedł prosto do chaosu. I cel, za którego przeprowadzenie jest odpowiedzialny, ma dwa aspekty. Od strony negatywnej, posłannictwo Pana polega na tym, żeby rozprawił się ze wszystkim, co negatywne we wszechświecie i żeby położyć temu kres. W czasie Jego ziemskiej posługi, jak czytamy w pierwszym liście Jana, Syn Boży przyszedł, żeby unicestwić dzieła diabła. Następnie na krzyżu położył On kres całemu chaotycznemu staremu stworzeniu i szatan, diabeł był zniszczony wraz ze wszystkimi jego niegodziwymi aniołami, złymi duchami. Został pokonany, zawstydzony. Ze strony pozytywnej Chrystus w swoim zmartwychwstaniu na podstawie swojego odkupienia wprowadził nowe stworzenie ze środka starego stworzenia wraz z jego chaosem. Każdy z nas, wszyscy, zanim byliśmy zbawieni, byliśmy żywymi, chodzącymi, chaotycznymi ludźmi. Byliśmy po prostu częścią chaosu. Nasz duch jednak, mimo że w uśpieniu, obumarły, nie był zabity. Bóg ochronił go i zachował przed wrogiem. Nie mógł on tam wejść. I gdy odpowiedzieliśmy na prawdę Ewangelii, Duch Święty poruszył się w nas, dając nam sposobność do uwierzenia, żeby wyznać, że Jezus jest Panem, że Chrystus jest Synem Bożym, ogłosić, że Bóg wzbudził Go z martwych. Uwierzyliśmy w Niego, wezwaliśmy Go, przyjęliśmy Go. Chrystus, źródło realizacji nowego stworzenia, wszedł w naszą chaotyczną, upadłą istotę, żeby wytworzyć nowe stworzenie ze starego, chaotycznego stworzenia. I ze względu na to przyjęliśmy Chrystusa. Przyjęliśmy Boga w Chrystusie jako ekonomię. I na tyle, na ile jesteśmy na Niego otwarci i dajemy Mu sposobność, żeby się w nas bez przeszkód poruszał, On pracuje i działa w nas nieustannie, dzień i noc, żeby rozszerzyć nowe stworzenie w naszym wnętrzu. W naszym duchu jesteśmy nowym stworzeniem. W naszym związku z Chrystusem jesteśmy nowym stworzeniem. Paweł w pierwszym liście do Koryntian 5:21 powiedział: każdy, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. To, co stare, przeminęło. Wszystko stało się nowe. To jest nasza pozycja w Chrystusie przed Bogiem. Teraz ten obiektywny fakt naszej pozycji musi być zrealizowany w naszej trójczęściowej istocie w doświadczeniu i musi być zrealizowany w Kościele i poprzez Kościół zbiorowo. Mamy więc Chrystusa jako boską ekonomię właśnie teraz w nas, ze względu na nowe stworzenie. Paweł pomógł nam to zrozumieć pod koniec drugiego listu do Koryntian 4. Powiedział bezpośrednio: nasz zewnętrzny człowiek, nasze ciało grzechu i śmierci i naturalne życie starego, zewnętrznego człowieka marnieje. Wewnętrznie jednak jesteśmy codziennie odnawiani. My, święci w podeszłym wieku, wielu z nas może zaświadczyć na chwałę Boga. Tak wiemy, co dzieje się z naszym ciałem, gdy się starzejemy. Możemy jednak zaświadczyć, że jesteśmy odnawiani codziennie. Dlatego nie bójcie się starzenia się. W Stanach Zjednoczonych panuje kultura młodości. Są wszelkiego rodzaju lipne produkty, które rzekomo mają zatrzymać starzenie, odwrócić je. To śmieci. Oszustwo. Po prostu bądźmy normalnymi ludźmi. Na zewnątrz, w starym stworzeniu, wiedząc o tym, że nowe stworzenie się rozwija i rozszerza w nas. Nowe stworzenie. Nie wątpię, że jeśli dzięki miłosierdziu Pana i suwerennemu zarządzeniu moglibyśmy mieć tę konferencję w październiku w Barlo, na której byłoby nas kilkuset, nie wątpię, że ujrzałbym setki świętych, których widziałem ostatnio, za kilkoma wyjątkami, rok wcześniej. Teraz, dwa lata później, o wiele nowsi. Być może włosy już nie są ciemne, a siwe. Być może miało miejsce postarzenie pod względem fizycznym. Ale nie mam wątpliwości, że w Europie, pośrodku tego aspektu chaosu, Bóg, który jest ekonomią w Chrystusie, doprowadza do powstania nowego stworzenia. To jest wspaniałe. Dwa, życie chrześcijańskie obejmuje zarówno boską ekonomię, jak i szatański chaos. Z jednej strony jesteśmy nowym stworzeniem, z drugiej zaś wciąż gnębi nas chaos. Czy w ciągu kilku minionych dni w waszym ludzkim życiu nie doskwierał wam chaos? Mi tak. Jednocześnie jestem odnawiany, podobnie wy. Życie chrześcijańskie, będące mieszanką ekonomii i chaosu, stanowi miniaturę całego wszechświata, którego historia jest historią Bożej ekonomii i szatańskiego chaosu. Prawdopodobnie nigdy nie myśleliście o tym. Ja na pewno nie myślałem o tym, zanim usłyszałem takie wyrażenie. Jestem miniaturą całego wszechświata. Jestem zarówno chaosem, jak i ekonomią. Jestem zarówno starym stworzeniem na zewnątrz i nowym stworzeniem wewnętrznie. Życie chrześcijańskie więc nie jest proste. Czyż nie jest tak? Jest tak z powodu mieszanki. Nie w nas, bo my zostaliśmy oczyszczeni, uświęceni, odnowieni, ale w naszej faktycznej sytuacji, jeśli chodzi o codzienność, ma miejsce chaos i jest też ekonomia. Tak będzie, aż zostaniemy pochwyceni jako pierwociny, żeby być oblubienicą dla naszego uroczego oblubieńca. C. Pan potrzebuje zwycięzców, których On wytwarza jako siedmiokrotnie wzmocniony duch, a którzy będą z Nim jedno, zwyciężą niszczący szatański chaos i zatriumfują w jedynej boskiej ekonomii. To jest bardzo ważne stwierdzenie, bracia i siostry. Pan potrzebuje zwycięzców w Europie. Oczywiście potrzebuje ich wszędzie. Zwracam się jednak w szczególności do drogich świętych w Europie i w Wielkiej Brytanii. Pan potrzebuje zwycięzców. Nie tylko ich chce, potrzebuje ich. Potrzebni mu są oni, żeby przeprowadzić to, czego on już dokonał przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Zwycięzcy ci są wytworzeni przez niego. Nikt z nas nie jest w stanie uczynić siebie zwycięzcą. Możecie mieć zwycięski dzień, pod koniec którego macie pokój, czujecie się szczęśliwymi, na ile wam wiadomo, nie upadliście, nie prowadziliście próżnych rozmów, nie popełniliście występków, nie byliście nieposłuszni, nie kochaliście świata, po prostu radowaliście się Panem bardzo. Wspaniale. Następnego dnia różne kłopoty sprawiają, że popełniacie błędy, co najmniej błędy. Nie możemy więc sami siebie uczynić zwycięzcą. Księga Objawienia 3 i 5 objawia, że Chrystus jest tym, który zwyciężył. On jest zwycięzcą. Teraz przez Chrystusa, siedmiokrotnie wzmocnionego ducha, wytwarza On zwycięzców. Przypuszczalnie wszyscy słuchający mnie teraz wiedzą o zwycięzcach w objawieniu 2 i 3, szczególnej kategorii zwycięzców, którzy różnią się od tych w 1 Jana 5. Wszyscy zaś aspirujemy, mamy nadzieję i tęsknimy, żeby być zwycięzcami. Chcemy być w królestwie, na uczcie weselnej. Być może od czasu do czasu modliliśmy się: Panie, uczyń mnie zwycięzcą. Potrzebujemy takiej modlitwy. Często. Modlitwa jednak musi być wyniesiona na wyższy poziom i może to się stać dzięki temu, że sobie uświadomimy, iż Chrystus jako siedmiokrotnie wzmocniony duch wytwarza zwycięzców. To oznacza, że kiedy prosimy Pana, modląc się do Niego, żeby uczynił nas zwycięzcą, dajemy Mu znać, że potrzebujemy zostać wzmocnionymi. Musimy być wzmocnieni siedmiokrotnie. Potrzebujemy siedmiu duchów Boga. Potrzebujemy siedmiu ognistych lamp płynących przed tronem. Potrzebujemy siedmiorga oczu baranka. A pomogłoby nam nawet to, gdybyśmy modlili się z taką świadomością: Panie, modlę się, żebyś Ty, jako siedmiokrotnie wzmocniony duch, wzmocnił mnie i dzięki temu uczynił mnie zwycięzcą. Będę się modlił tak o siebie, ale nie poprzestanę na sobie. Na pewno będę się modlił, żeby moja kochana żona została uczyniona zwycięzcą przez siedmiokrotnie wzmocnionego ducha. Następnie za świętych, drogich, poszukujących, wiernych świętych na całej ziemi. Czyż nie powinniśmy modlić się i wstawiać w ten sposób? Panie, na Tajwanie, w Wielkiej Brytanii, Pakistanie, Nowej Zelandii, Rosji, Brazylii, na całej ziemi, a szczególnie w Europie, z powodu Twojego ostatecznego poruszania się tam i przez Europę. Panie, Ty jesteś barankiem, siedmiorgiem oczu. Wytwórz zwycięzców, których potrzebujesz. Zwycięzcy Ci będą jedno z Nim, zwłaszcza z Nim jako zwycięskim Chrystusem, by zapanować nad chaosem w nas i naszym życiu, w życiu Kościoła i w pewnym stopniu, żeby Pan mógł poruszać się bez przeszkód na ziemi, modlimy się jako Kościół, żebyś zapanował nad niektórymi aspektami chaosu w kraju, w którym żyjemy, aby została zaprowadzona atmosfera pokoju i porządku, abyś mógł, Panie, poruszać się bez przeszkód ze względu na Ewangelię. Rozpraw się z chaosem w północnej Korei, w Iranie. Takie modlitwy będą bardzo skuteczne, bo właśnie dzięki nim osadzony na tronie Chrystus realizuje Boże zarządzanie. Teraz przechodzimy do drugiej części na temat zwycięzców, przezwyciężanie ataku śmierci. Śmierć jest źródłem chaosu, a prawdopodobnie nawet więcej, możemy powiedzieć, że śmierć jest wynikiem chaosu. Ostateczny rezultat. Śmierć. Punkt drugi. Musimy zostać wzmocnieni przez Chrystusa jako siedmiokrotnie wzmocnionego ducha, żeby przezwyciężyć atak, jaki śmierć przypuszcza na Kościół i zbudować ciało Chrystusa w Jego zmartwychwstałym życiu. Nawet żeby spędzić trochę czasu z Panem osobiście lub jednym czy kilkoma towarzyszami na modlitwę, żeby przeczytać z modlitwą ten werset. Panie, potrzebujemy być wzmocnionymi przez Ciebie jako siedmiokrotnie wzmocnionego ducha. Panie, śmierć, co rusz, to przypuszcza atak. Wróg nie chce przestać. Na tak wiele różnych sposobów śmierć atakuje każdego z nas. Kościół. Panie, musimy być wzmocnieni, by pokonać atak śmierci na Kościół. Jeśli mamy nowotestamentowe spojrzenie na Kościół, to czym Kościół jest dla Boga, i że Chrystus oświadczył, że zbuduje swój Kościół, zdalibyście sobie sprawę również, że wróg nienawidzi Kościoła. Kościół jest nowym człowiekiem, ciałem Chrystusa, środkiem, za pośrednictwem którego Boża wola będzie zrealizowana na ziemi, Boży zamysł będzie wypełniony na ziemi. Wróg więc przypuszczał ataki w różnych okresach panowania Cesarstwa Rzymskiego. Do początku IV wieku. Szatan atakował, zabijając, stosując okropne sposoby. Pozbawiał wierzących życia. W niektórych częściach na ziemi dzieje się to teraz, gdy mamy tu spotkanie. Są też inne sposoby, ukryte, nie w formie fizycznej, za pośrednictwem których nadchodzi atak śmierci. Zwycięzcy, wzmocnieni przez siedmiokrotnie wzmocnionego ducha, przezwyciężają atak śmierci, po czym budują ciało Chrystusa w zmartwychwstałym życiu Chrystusa. Z jednej strony musimy przezwyciężyć atak przypuszczony przez śmierć na Kościół, na Kościół w Berlinie, w Madrycie, w Paryżu, w Sztokholmie. Nie powinien nas przerażać lub szokować atak śmierci na kościoły. Wierzymy jednak Słowu Pana, że bramy Hadesu nie przezwyciężą zbudowanego Kościoła. musimy być zbudowani jako ciało Chrystusa w zmartwychwstałym życiu Chrystusa, aby Bóg mógł powiedzieć wszystkim aniołom, tym złym i posłusznym, popatrzcie na mój Kościół, zbudowany w życiu zmartwychwstania Chrystusa. Mój Kościół wytrzymuje śmierć, ponieważ wytworzyłem zwycięzców, którzy przezwyciężają atak śmierci na Kościół. To nie jest sprawa pozycji. Jestem wdzięczny za to, że w wielu miejscach bracia wiodący przewodzą w przezwyciężaniu ataku śmierci. Są wzorem. To nie jest jednak zarezerwowane tylko dla starszych i braci wiodących. Są inne sytuacje. Mówię to, że smutkiem, ale to jest częścią naszej historii. Nawet wiodący bracia mogą być kanałem śmierci. Za dużo są w sobie samych. Coś takiego miało miejsce w głównym mieście w północnej Ameryce. Nawet więcej niż jednym mieście. Tak więc każdy członek ciała, każda siostra czy brat może być zwycięzcą, przezwyciężającym atak śmierci. Celem jednak nie jest tylko pokonanie śmierci, a zbudowanie ciała Chrystusa w zmartwychwstałym życiu Chrystusa. Teraz przyjrzymy się szczegółom w planie. A. Zwycięzcy przezwyciężają atak, jaki śmierć przypuszcza na Kościół. Śmierć jest charakterystyczna dla szatańskiego dzieła. Ostatecznym celem tego dzieła jest przesycenie człowieka śmiercią. Teraz wrócę do sprawy plotkowania i jałowych rozmów. Jestem tutaj zaledwie jednym z braci, członków ciała Chrystusa, który świadczy. Potrzebuję jednak i mogę powiedzieć z całych lat doświadczeń, że nic nie wprowadziło więcej śmierci do Kościoła niż próżne, bezużyteczne rozmowy. Niedawno pewni drodzy święci chcieli mieć społeczność ze mną i moją żoną. Otworzyli swoją sytuację. Byli oni raz po raz atakowani przez śmierć ze strony negatywnych rozmów, plotek, odsłaniając ludzi, obnażając ich. Nie ma miłości w tej rozmowie. To rozdzieranie przykrycia. Powtórzę, miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Bóg rozprawia się z grzechami. W naszym chrześcijańskim życiu rozprawiamy się z grzechami sami. W życiu Kościoła też rozprawiamy się z nimi. Nie są one ukryte w sensie udawania, że nie ma problemów. Rozprawianie się z nimi dokonuje się jednak według Boga. Mnóstwo grzechów jest przykrytych. Miłość przykrywa. Strategią wroga jest to, żeby odkryć, obnażyć. Przekazujesz ludziom informacje, które im są niepotrzebne. Potem rozmawiają, wypowiadają słowa, które mają w umyśle. Nagle wróg pobudza ich, żeby coś powiedzieli i tak to się szerzy, a gdy się rozprzestrzenia, narasta i jest dalekie od rzetelności. Cechą charakterystyczną zwycięzców jest to, że wypowiadają oni tylko życie i nie będą słuchać mowy śmierci. Nie będą wchłaniać wypełnionych śmiercią e-maili i wiadomości tekstowych. Natychmiast to rozpoznają i zamykają temu dostęp do siebie. W Księdze Objawienia 14 mamy pochwycenie pierwocin dojrzałych wierzących. W tym rozdziale wspomina się pewne cechy. Jedną z nich jest to, że podążają za barankiem, dokądkolwiek on cię udaje. Kolejną jest to, że w ich ustach nie znaleziono kłamstwa, niczego negatywnego. W liście do Efezjan Paweł instruuje wierzących, żeby nie prowadzili próżnych rozmów. Każdy, kto słucha, powinien słyszeć słowa łaski. Jak długo, bracia i siostry, będzie to mieć miejsce? Nie możemy pilnować innych. Oni mają odpowiedzialność. Wiem o duchowych życiach chrześcijańskich zniszczonych przez sieć plotek pomiędzy młodzieżą w kościołach. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że to nie są tylko ludzie, którzy sobie gawędzą. Szatan, źródło śmierci, stoi za tym. Musimy to rozpoznać. Nauczyć się to pokonywać w swojej codzienności i świadczyć o Chrystusowym zwycięstwie nad tym w każdym aspekcie. 2. Ewangelia Mateusza 16:18 pokazuje nam, z jakiego źródła przyjdzie atak na Kościół, bram Hadesu, czyli śmierci. Szczególnym celem szatana jest rozprzestrzenianie śmierci w Kościele, a w odniesieniu do niego najbardziej obawia się on oporu, jaki ten Kościół stawia jego mocy śmierci. Niech Pan wzmocni siedmiokrotnie nasz opór, jaki stawiamy mocy śmierci. B. Kościół, który jest zbudowany na tej skale, może rozróżnić między śmiercią a życiem, a bramy Hadesu go nie przezwyciężą. Byłem w pańskim odzyskiwaniu około jednego roku. Jeden brat, którego prawie nie znałem, zdawał się jednak być miłym. On i jego żona zaprosili mnie z moją żoną na posiłek do swojego mieszkania. Oczywiście, poszliśmy, bo lubimy mieć społeczność ze świętymi. A brat ten bardzo długo, całe godziny, bez przerwy mówił o wszystkim. Do tamtego czasu nie wiedziałem, jak wygląda śmierć, czym ona była. To wydarzenie wpłynęło na całego mnie. Gdy wróciliśmy do naszego mieszkania, fizycznie rozchorowałem się, dosłownie wymiotowałem, a Pan w swojej dobroci sprawił, że zdałem sobie sprawę, że to pochodziło ze śmierci, która została wypluta z tego brata. Nie potępiam tu brata jako brata, ale potępiam śmierć, która z niego wyszła. Podjąłem decyzję i postanowienie. Musiałem się tego nauczyć, jak to zrealizować. Co to była za decyzja i postanowienie? Nigdy już nie dam się zabrudzić i poddać działaniu śmierci, jak wtedy. Nie będę siedział, pozwalając śmierci przesycać mnie. Czasami jesteśmy nazbyt uprzejmi w naszym naturalnym życiu, poprawni politycznie, dyplomatycznie w naszym naturalnym życiu. Niekiedy powinniśmy powiedzieć, jeśli ktoś rozmawia z nami w ten sposób przez telefon, że już więcej nie będę tego słuchał i musimy teraz skończyć i w należyty sposób odłożyć słuchawkę lub odchodzicie. Nie przyjmujecie tego w bierności. Bierność wystawia nas na śmierć. 3. Jeśli mamy przezwyciężyć atak, jaki przypuszcza śmierć, musimy znać Chrystusa jako pierwszego i ostatniego, tego, który wiecznie istnieje i jest niezmienny, oraz tego, który stał się martwy i ożył, tego, który jest zmartwychwstaniem. Pan mówił o tym do Jana Apostoła. Nie bój się, jestem żywy. Stałem się martwy, a oto ponownie żyję. I mam klucze do śmierci Hadesu. Ma klucze, żeby zamknąć je i uczynić nas zwycięskimi. 4. Tym, którzy przezwyciężają atak przypuszczony przez śmierć, Pan da koronę życia. Zwycięską siłę, czyli moc życia zmartwychwstania. To doprowadziło nas do ostatniej, głównej części, B. Zwycięzcy budują ciało Chrystusa w Jego życiu zmartwychwstania. Pan powiedział odnośnie swego fizycznego ciała w Jana 2, zniszczcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją wzniosę. Nawiązując do swojego duchowego ciała i ciała mistycznego, kościoła, 3. dzień oznacza zmartwychwstanie. Zadano mu śmierć, jednak w mocy swego życia zmartwychwstania wytworzył on kościół, a w mocy życia zmartwychwstania my budujemy ciało Chrystusa. 1. Ciało Chrystusa znajduje się w Jego życiu zmartwychwstania. Naturą Kościoła, będącym ciałem Chrystusa, jest zmartwychwstanie. To jest natura Kościoła. Kościół to nowe stworzenie, stworzone w zmartwychwstaniu Chrystusa i przez zmartwychwstałego Chrystusa. Nowe stworzenie, które powstało pośród chaotycznego starego stworzenia, jest zupełnie w zmartwychwstaniu. Im bardziej nowe stworzenie rozszerza się w nas, tym więcej zmartwychwstałe życie nas przysyca. Aby przebywać w rzeczywistości ciała Chrystusa, musimy przebywać całkowicie w Jego życiu zmartwychwstania. To jest celem posługi, dzieła samego Boga w Jego odzyskiwaniu. Rzeczywistość ciała Chrystusa jest całkowicie w zmartwychwstałym życiu Chrystusa. Mamy tę pieśń. Żadnej rzeczy naturalnej nie ma tam. Musimy chcieć, żeby Pan przez krzyż w duchu dotknął każdego aspektu naszego naturalnego życia i zamienił życiem zmartwychwstania. W naszej miłości do współmałżonka, do dzieci, naturalnemu życiu musi zostać położony kres. Wszystkie nasze ludzkie cnoty muszą być w zmartwychwstaniu. Punkty A, B, C. Jesteśmy ciałem Chrystusa wyłącznie w nowym stworzeniu, zrodzonym dzięki Chrystusowemu życiu zmartwychwstania. Ciało Chrystusa przebywa w zmartwychwstaniu, a rzeczywistością tego zmartwychwstania jest Chrystus jako życiodajny duch. Rzeczywistością zmartwychwstania jest Chrystus jako życiodajny duch. Teraz ten duch został siedmiokrotnie wzmocniony. Możemy doświadczyć siedmiokrotnego wzmocnienia życia zmartwychwstania Chrystusa jako rzeczywistości ciała. O, niech to nas poruszy, obdarzy brzemieniem. Panie, chcemy, byś miał, chcemy, byśmy my mieli rzeczywistość ciała Chrystusa, która otwiera Ci drogę do powrotu. Panie, za sprawą siedmiokrotnie wzmocnionego ducha wzmocnij życie zmartwychwstania Chrystusa w nas wszystkich, bo to życie zmartwychwstania Chrystusa jest rzeczywistością ciała. Panie, usilnie modlimy się, niemalże rozpaczliwie wzmocnij życie zmartwychwstania Chrystusa w nas ze względu na Twoje ciało. Zasada zmartwychwstania polega na tym, że naturalne życie zostaje uśmiercone, a boskie życie powstaje, by zająć jego miejsce. Mamy boskie życie, życie zmartwychwstania w naszym odrodzonym ludzkim duchu. Gdy jesteśmy chętni, żeby doświadczyć uśmiercenia naturalnego życia, wówczas boskie życie spontanicznie powstaje. Krzyż dotknął coś w Twoich uczuciach, w emocjonalnych reakcjach. Życie zmartwychwstania wyrasta do Twoich uczuć. Pan dotknął sposobu Twojego myślenia, wyobrażeń, zaopatrywań, koncepcji, opinii, wspomnień, fantazji. I natychmiast życie zmartwychwstania powstaje. Teraz ostatnie stwierdzenie. Kiedy żyjemy nie przez naturalne życie, ale boskie życie, które jest w nas, znajdujemy się w zmartwychwstaniu. Wynikiem takiego życia jest wzrost i budowanie ciała Chrystusa. Zakończę czytając ponownie drugi punkt rzymski. Musimy zostać wzmocnieni przez Chrystusa jako siedmiokrotnie wzmocnionego ducha, żeby przezwyciężyć atak, jaki śmierć przypuszcza na Kościół, i zbudować ciało Chrystusa w Jego zmartwychwstałym życiu. Drogi Panie, amen. Niech tak się stanie. Uczyń to rzeczywistym w całej Europie i na całej ziemi.